Wstęp. Jednym z pierwszych hinduskich słów, które zadomowiło się w języku angielskim, było hindustańskie slangowe określenie rabunku – lud. Według Oxford English Dictionary, aż do późnych lat 80. XVIII wieku, bardzo rzadko słyszano je poza nizinami północnych Indii i nagle stało się powszechnym terminem w całej Wielkiej Brytanii. Żeby zrozumieć, jak i dlaczego zakorzeniło się i spopularyzowało w tak odległym kraju, konieczne są odwiedziny w zamku Powys w Welsh Marches. Ostatni dziedziczny książę Walii, sławny Owen Graffit Gwenwynwyn, w XIII wieku zbudował solidny fort. Posiadłość otrzymał w nagrodę za oddanie władzy nad Walią angielskiemu monarsze. Ale najcenniejsze skarby zamku Powys pochodzą ze znacznie późniejszego okresu angielskich podbojów i grabieży. Bo Powys jest po prostu zawalony łupami z Indii. Komnatę po komnacie wypełniają przedmioty pochodzące z rabunku, jakiego dopuszczała się brytyjska kompania wschodnioindyjska w XVIII wieku. W tym prywatnym domostwie na prowincji Walii jest przechowywanych więcej mogolskich artefaktów niż znajduje się w jakimkolwiek miejscu w Indiach, nawet w Muzeum Narodowym w Delhi. Wśród tych bogactw są huka z polerowanego złota, inkrustowane barwioną na czerwono kością słoniową, grawerowane badachszańskie spinele i wysadzane klejnotami sztylety, lśniące rubiny koloru gołębiej krwi, rozsypane tu i tam zielone niczym jaszczurki szmaragdy. Są tam głowy tygrysów, wysadzane szafirami i żółtymi topazami, ozdoby z jadeitu i kości słoniowej, jedwabne kotary haftowane w maki i lotosy, posążki hinduskich bóstw i zbroje słoni. Poczesne miejsce zajmują dwa wspaniałe łupy wojenne, zagarnięte po pokonaniu i zabiciu ich właścicieli. Lektyka Siraja ud-Dauli, nawaba Bengalu, porzucona po jego ucieczce z pola bitwy pod Palasi i namiot wojenny sułtana Tipu, tygrysa z Majsuru. Są to tak oszałamiające skarby, że zwiedzając zamek zeszłego lata, omal nie przeoczyłem ogromnego, oprawionego w ramy płótna, które wyjaśniało, jak te łupy się tam znalazły. Obraz wisi w cieniu, nad drzwiami prowadzącymi do komnaty na szczycie ciemnych, wyłożonych dębową boazerią schodów. Nie jest to wybitne dzieło sztuki, ale warto przyjrzeć się mu bliżej. Zniewieściały hinduski książę, odziany w złotą szatę, siedzi wysoko na tronie pod jedwabnym baldachimem. Po lewej stronie stoją z bułatami i włóczniami oficerowie jego armii, po prawej grupa wypudrowanych i przystrojonych w peruki georgiańskich dżentelmenów. Książę z entuzjazmem przekazuje jakiś zwój w ręce Anglika z lekką nadwagą, ubranego w czerwony French. Obraz przedstawia scenę z sierpnia 1765 roku, kiedy młody mogolski cesarz Shah Alam II, wyrzucony z Delhi i pokonany przez oddziały brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, został nakłoniony do, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, przymusowej prywatyzacji. Zwój zawiera rozkaz odwołania jego mogolskich urzędników skarbowych w Bengalu, Biharze i Orisie i zastąpienia ich przez kilku angielskich handlowców wyznaczonych przez Roberta Clive'a, nowego gubernatora Bengalu, oraz dyrektorów kompanii, których dokument opisuje jako wielmożnych, najszlachetniejszych ze szlachetnie urodzonych, szczególnie znamienitych wojowników z angielskiej kompanii, naszych wiernych poddanych i szczerych ludzi dobrej woli, godnych naszych królewskich przywilejów. Zbieranie podatków od Mogołów zostało w ten sposób przekazane potężnej międzynarodowej korporacji. Proces pobierania należności zabezpieczała jej prywatna armia. Kompania została upoważniona przez statut założycielski do prowadzenia wojny i uciekała się do przemocy, żeby osiągać swoje cele. Już w czasie dziewiczego rejsu w 1602 roku przechwyciła portugalski statek i weszła na jego pokład. Co więcej, kontrolowała niewielkie tereny wokół swoich siedzib w Indiach od lat 30. XVII wieku. Niemniej to właśnie w roku 1765 brytyjska kompania wschodnioindyjska przestała w najmniejszym stopniu przypominać tradycyjną korporację kupiecką, handlującą jedwabiem oraz korzeniami i stała się czymś zupełnie innym, niezwykłym. Już po kilku miesiącach 250 urzędników kompanii, wspieranych przez siły militarne złożone z 20 tysięcy żołnierzy, zwerbowanych miejscowych Hindusów, stało się faktycznymi władcami najbogatszej prowincji Mogołów. Międzynarodowa korporacja przechodziła proces transformacji w agresywną machinę kolonialną. Do 1803 roku, kiedy jej prywatna armia liczyła już prawie 200 tysięcy żołnierzy, bez trudu podporządkowała sobie lub bezpośrednio zajęła cały subkontynent. Zadziwiające, ale potrzebowała na to mniej niż pół wieku. Pierwszy poważny podbój terytorialny zaczął się w Bengalu w 1765 roku. 47 lat później zasięg kompanii obejmował ziemię na północy, aż do mogolskiej stolicy Delhi i niemal całe Indie na południe od tego miasta, a zarządzała nimi rada z londyńskiego City. Jaki honor nam pozostał, zapytał jeden z mogolskich urzędników, kiedy musimy przyjmować polecenia od garstki handlarzy, którzy nie nauczyli się jeszcze myć sobie tyłków. Nadal mówimy o brytyjskim podboju Indii, ale ta fraza ukrywa bardziej ponury obraz. To nie rząd brytyjski zaczął w połowie XVIII wieku zagarniać ogromne połacie Indii, ale niebezpiecznie nieunormowane przepisami prywatne przedsiębiorstwo mające siedzibę w Londynie w niewielkim biurze z 5 oknami i zarządzane w Indiach przez agresywnego, pozbawionego skrupułów i niekiedy niezrównoważonego psychicznie korporacyjnego drapieżcę Clive'a. Kolonizacja Indii nastąpiła na skutek działań nakierowanej na zysk korporacji, która istniała wyłącznie po to, by wzbogacić swoich inwestorów. W szczytowym okresie epoki wiktoriańskiej w połowie XIX wieku odczuwano ogromne zażenowanie z powodu pozaprawnego, brutalnego i merkantylnego sposobu, w jaki utworzono Indie brytyjskie. Według ludzi tych czasów prawdziwa historia to polityka państwa jednonarodowościowego. To ona, a nie działalność gospodarcza skorumpowanych korporacji, miała fundamentalne znaczenie dla nauki i była prawdziwym napędem transformacji zachodzących w społeczeństwie. Co więcej, chętnie skłaniali się oni ku opinii, że imperium to misja cywilizacyjna. Łagodne przekazywanie wschodowi wiedzy, kolei żelaznej i sztuki oświeconego, postępowego zachodu. A przy tym udawali głuchych i ślepych na łupieszczą działalność korporacji, która zapoczątkowała rządy brytyjskie w Indiach. Inny obraz, tym razem zamówiony u Williama Rothensteina, namalowany na ścianie Izby Gmin, pokazuje, jak skutecznie oficjalna pamięć o tym procesie została subtelnie przepracowana i przekłamana przez ówczesnych Anglików. Nadal można go zobaczyć w St. Stephen's Hall, przestronnej recepcji Westminsteru. Obraz był jednym z serii fresków zatytułowanej Budowanie Brytanii. Ukazuje to, co zleceniodawcy uznawali za punkty zwrotne, najważniejsze w brytyjskiej historii, a mianowicie pokonanie Duńczyków przez króla Alfreda w 877 roku, Unię Parlamentarną Anglii i Szkocji z 1707 roku itd. Fresk z tego cyklu dotyczący Indii pokazuje mogolskiego księcia, który siedzi na podium pod baldachimem. Znowu mamy scenerię dworu, skłaniającymi się sługami przy wszystkich ścianach, grają trąby i ponownie jakiś Anglik stoi przed Mogołem. Ale tym razem podział władzy wygląda inaczej. Sir Thomas Rowe, ambasador wysłany przez Jakuba I na dwór mogolski, stoi przed cesarzem Dżahangirem. Jest rok 1614, gdy Imperium Mogołów było u szczytu bogactwa i potęgi. Dżahangir odziedziczył po ojcu Akbarze jedno z najbogatszych państw na świecie, z którym mogły się równać tylko Chiny z epoki dynastii Ming. Jego ziemie to większość terenów subkontynentu, obejmowały dzisiejszy Pakistan, Bangladesz i większość Afganistanu. Rządził populacją pięciokrotnie większą od hord osmańskich, około 100 milionów ludzi, a jego poddani wytwarzali mniej więcej 1/4 globalnej produkcji. Akbar, ojciec Dżahangira, bawił się myślą o ucywilizowaniu imigrantów z Europy, których określił jako zbiorowisko dzikusów, ale potem porzucił ten zamiar jako niewykonalny. Dżahangir, który lubował się w egzotyce i dzikich bestiach, powitał Sir Thomasa Rowego z takim samym entuzjazmem, jaki okazał pierwszemu Indykowi w Indiach. I wypytywał ambasadora szczegółowo o osobliwości Europy. Dla komitetu planującego zlecenie wykonania fresków mających ozdobić Izbę Gmin, to oznaczało początek związków Brytanii z Indiami. Dwa narody wchodzące po raz pierwszy w bezpośredni kontakt. A przecież, jak pokazuje pierwszy rozdział tej książki, brytyjskie relacje z Indiami nie zaczęły się od dyplomacji i spotkań królewskich emisariuszy, ale od misji kupieckiej prowadzonej przez kapitana Williama Hawkinsa, zapijaczonego wilka morskiego kompanii, w chwili jego przybycia do Agry, który przyjął żonę zaproponowaną mu przez cesarza i uradowany zabrał ją ze sobą do Anglii. To była wersja historii, o której członkowie komitetu zlecającego namalowanie fresków woleli zapomnieć. Brytyjska kompania wschodnioindyjska była pod wieloma względami wzorem komercyjnej skuteczności. Po 100 latach istnienia zatrudniała na stałe jedynie 35 pracowników w siedzibie głównej. Niemniej ten szkieletowy zespół dokonał korporacyjnego wyczynu nie mającego odpowiednika w historii. Podbił militarnie, podporządkował sobie i łupił liczne szlaki w południowej Azji. I niemal na pewno pozostaje to aktem największej korporacyjnej przemocy w dziejach świata. Historycy wskazują wiele powodów zdumiewającego sukcesu kompanii. Rozpad mogolskich Indii na małe, rywalizujące ze sobą państewka, przewaga militarna, jaką zapewniły europejskim kompaniom wynalazki wojskowe Fryderyka Wielkiego, a zwłaszcza usprawnienia w europejskim rządzeniu państwem, podatkach i bankowości, które pozwoliły brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej dysponować trzymanymi w gotowości ogromnymi sumami pieniędzy, dostępnymi niemal od ręki. Bo trzeba pamiętać, że za szkarłatnymi mundurami i paladiańskimi pałacami, polowaniami na tygrysy i balami w gubernatorskich siedzibach zawsze były rozłożone rejestry rachunkowe kompanijnych buchalterów z ich księgami głównymi wykazującymi zyski i straty oraz zmienność cen udziałów kompanii na londyńskiej giełdzie. Jednakże najważniejszym chyba czynnikiem było wsparcie, jakiego kompanii wschodnioindyjskiej udzielił brytyjski parlament. Relacje między nimi przez cały wiek XVIII stawały się coraz bardziej symbiotyczne, aż w końcu przekształciły się w coś, co dziś nazwalibyśmy partnerstwem publiczno-prywatnym. Nababowie, którzy wrócili do ojczyzny, jak Clive, używali majątku do kupowania zarówno parlamentarzystów, jak i miejsc w parlamencie, dzięki głosom pozyskiwanym w słynnych zgniłych miasteczkach, wyludnionych okręgach wyborczych, nadal reprezentowanych w parlamencie. W zamian parlament pomagał kompanii siłami państwa, okrętami i żołnierzami, bardzo potrzebnymi, gdy kompanie wschodnioindyjskie, francuska i brytyjska, wzięły się nawzajem na muszkę. Albowiem brytyjska kompania wschodnioindyjska miała zawsze na uwadze dwa cele. Pierwszym były ziemie, na których prowadzono interesy, ale drugim był kraj jej narodzin, gdzie prawnicy i lobbyści oraz członkowie parlamentu, którzy mieli w niej udziały, powoli i subtelnie zdobywali wpływy i tak kierowali pracami legislacyjnymi, by ich wyniki były dla niej korzystne. I w rzeczy samej to kompania wynalazła prawdopodobnie lobbing korporacyjny. W 1693 roku, po niecałym wieku od założenia, brytyjska kompania wschodnioindyjska po raz pierwszy użyła własnych udziałów do kupowania parlamentarzystów i wypłacała prominentnym członkom parlamentu i ministrom 1200 funtów szterlingów rocznie. Śledztwo parlamentarne, które się tym zajęło, a był to pierwszy skandal na świecie związany z korporacyjnym lobbowaniem, wykazało, że brytyjska kompania wschodnioindyjska jest winna łapówkarstwa i wykorzystywania poufnych informacji, co doprowadziło do postawienia zarzutów lordowi przewodniczącemu rady i uwięzienia prezesa kompanii. Chociaż brytyjska kompania wschodnioindyjska permanentnie pożyczała brytyjskiemu państwu cały swój kapitał obrotowy, to ledwie nadarzyła się okazja, dokonała prawnego oddzielenia od rządu. Przekonywała z mocą i z powodzeniem, że dokument podpisany przez Shaha Alama w 1765 roku, nadający tytuł Diwani, był legalną własnością kompanii, a nie korony, chociaż rząd wydał ogromną sumę na morskie i lądowe operacje militarne chroniące ziemie pozyskane przez brytyjską kompanię wschodnioindyjską. Niemniej parlamentarzyści, którzy głosowali za utrzymaniem tego prawnego rozróżnienia, nie do końca pozostawali bezstronni. Niemal 1/4 z nich miała udziały w kompanii, które straciłyby na wartości, gdyby przejęło ją państwo. Z tego samego powodu głównym celem brytyjskiej polityki zagranicznej stała się ochrona kompanii przed obcą konkurencją. Transakcja przedstawiona na obrazie miała katastrofalne następstwa. Jak w przypadku wszystkich podobnych korporacji, wtedy i teraz, brytyjska kompania wschodnioindyjska odpowiadała jedynie przed udziałowcami. Nie przejmowała się rzetelnym zarządzaniem zajętym regionem ani jego długofalowym dobrobytem. Szybko okazało się, że podstawowym celem kompanii było grabienie Bengalu i pośpieszne transportowanie bogactw na zachód. Nie minęło wiele czasu i w wyniszczonej wojną prowincji już w 1769 roku zapanował głód, a dalszej rujnacji dokonały podatki. Kompanijni poborcy uprawiali w trakcie pobierania podatków proceder, który wtedy określano terminem potrząsania perełkowcem japońskim, a który dziś uznano by za łamanie podstawowych praw człowieka. Zasoby Bengalu kierowano do Wielkiej Brytanii, podczas gdy jego tkaczy i innych rzemieślników nowi panowie przymuszali do pracy jak zwykłych niewolników. Spora część łupów z Bengalu trafiała prosto do kieszeni Clive'a, który wrócił do ojczyzny z fortuną wtedy szacowaną na 234 tysiące funtów. To czyniło go najbogatszym człowiekiem w Europie, który doszedł do wszystkiego sam. Po bitwie pod Palasi w 1757 roku zwycięstwo to osiągnięto w równym stopniu zdradą, łamaniem umów, dogadywaniem się z bankierami i łapówkami, jak i siłami wojska, wysłał do skarbca brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej nie mniej niż 2,5 miliona funtów zagrabionych pokonanym władcom Bengalu. W tamtym czasie była to suma bezprecedensowa i niepotrzebne były żadne szczególne zabiegi. Całą zawartość bengalskiego skarbca załadowano po prostu na 100 łodzi i spławiono Gangesem z bengalskiego pałacu Nawaba w Murshidabadzie do Fort William, kwatery głównej kompanii w Kalkucie. Część tego skarbu została później przeznaczona na odbudowanie Powys. Obraz z Powys, przedstawiający Clive'a i Shaha Alama, jest subtelnie przekłamany. Malarz Benjamin West nigdy nie był w Indiach. Oglądający go nawet w tamtych czasach zauważali, że meczet w tle jest podejrzanie podobny do naszej czcigodnej kopuły świętego Pawła. W rzeczywistości nie odbyła się żadna publiczna ceremonia. Przekazania zwoju dokonano na osobności, w namiocie Clive'a, postawionym dopiero co na placu defiladowym zajętego właśnie mogolskiego fortu w Allahabadzie. Jeśli zaś chodzi o jedwabny tron Shaha Alama, był to ni mniej ni więcej tylko fotel Clive'a, który na tę okazję ustawiono na stole jadalnym i okryto perkalowym prześcieradłem. Później Brytyjczycy zaczęli szumnie nazywać ten dokument traktatem z Allahabadu. Choć to Clive podyktował wszystkie warunki, a wystraszony Shah Alam po prostu się na nie zgodził. Jak ujął to ówczesny mogolski historyk Ghulam Hussein Ham, sprawa o tak ogromnym znaczeniu, która w każdym innym czasie wymagałaby wysłania doświadczonych ambasadorów i zdolnych negocjatorów, długich pertraktacji i sporów z ministrami, została załatwiona w czasie krótszym niż zwykle potrzeba na sprzedaż osła albo zwierzęcia jucznego, albo jednej sztuki bydła. Niebawem brytyjska kompania wschodnioindyjska trzymała już świat w garści. Niemal w pojedynkę odwróciła bilans handlowy, który od czasów rzymskich prowadził do drenażu zachodu ze złota i przekazywania go na wschód. Kompania przewoziła opium ze wschodu do Chin i kiedy nadeszła pora, walczyła w wojnach opiumowych, żeby przejąć przybrzeżną bazę w Hongkongu i zapewnić sobie zyskowny monopol w handlu narkotykami. Na zachód wysyłała chińską herbatę do Massachusetts, gdzie jej zatopienie w bostońskim porcie stało się pretekstem do wybuchu amerykańskiej wojny o niepodległość. Bo w rzeczy samej jedną z głównych obaw amerykańskich patriotów w okresie poprzedzającym wojnę było to, że brytyjski parlament napuści brytyjską kompanię wschodnioindyjską na Amerykę, żeby tam grabiła, jak robiła to w Indiach. W listopadzie 1777 roku patriota John Dickinson opisał herbatę brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej jako przeklęte śmieci i przepowiadał, że jeśli kompania wprowadzi swój reżim w Ameryce, to zacznie ją pożerać jak szczury. Ta niemal zbankrutowana kompania, powiedział, wyklinając nie mające porównania barbarzyństwa, wymuszenia i monopolizację w Bengalu, teraz spogląda ku Ameryce jako nowemu teatrowi działań, gdzie mogłaby doskonalić talent grabieżcy, oprawcy i okrutnika. W 1803 roku brytyjska kompania wschodnioindyjska zajęła mogolską stolicę Delhi. I w niej, podczas gdy niewidomy monarcha Shah Alam siedział w zrujnowanym pałacu, szkoliła prywatne siły ochrony złożone z 200 tysięcy ludzi, dwa razy więcej niż liczyła armia brytyjska, i gromadziła siłę ognia większą niż dysponowało jakiekolwiek państwo w Azji. Garstka biznesmenów z odległej wyspy na obrzeżach Europy rządziła teraz dominium, które rozciągało się przez całe północne Indie, od Delhi na zachodzie po Assam na wschodzie. W rękach kompanii znajdowała się niemal całość wschodniego wybrzeża, a także najbardziej strategiczne punkty na wybrzeżu zachodnim pomiędzy Gujaratem a przylądkiem Komoryn. W zaledwie trochę więcej niż 40 lat podporządkowała sobie prawie cały subkontynent, którego ludność liczyła od 50 do 60 milionów, przejmując imperium, gdzie nawet pomniejsi prowincjonalni nawabowie i gubernatorzy władali ogromnymi terytoriami przewyższającymi rozmiarem i zaludnieniem największe państwa w Europie. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska była, jak przyznał jeden z jej dyrektorów, imperium w imperium, władnym wywoływać wojny i zaprowadzać pokój gdziekolwiek na wschodzie. Stworzyła też na tym etapie gigantyczną i dobrze wyszkoloną administrację. Zbudowała większość londyńskiej Docklands i generowała prawie połowę dochodów z brytyjskiego handlu. Nic dziwnego, że brytyjska kompania wschodnioindyjska określała się wtedy jako najwspanialsze stowarzyszenie kupieckie we wszechświecie. Mimo to, podobnie jak bardziej współczesne megakorporacje, okazała się co prawda potężna, ale dziwnie bezbronna wobec gospodarczej niestabilności. Już w 7 lat od otrzymania Diwani i przejęcia zawartości bengalskiego skarbca, kiedy to ceny udziałów kompanii wzrosły dwukrotnie z dnia na dzień, wschodnioindyjski balon pękł. Grabieże i klęska głodu w Bengalu doprowadziły do masowych niedoborów w spodziewanych podatkach gruntowych. Brytyjska kompania wschodnioindyjska została z długami w wysokości 1,5 miliona funtów oraz niezapłaconymi podatkami wobec korony wynoszącymi 1 milion funtów. Kiedy wiedza o tym stała się powszechna, 30 banków w całej Europie runęło niczym kostki domina, co skończyło się zastojem w handlu. W sytuacji, która dzisiaj wydaje się nam nad wyraz znajoma, korporacja musiała jakoś z tego wybrnąć. Poprosiła więc państwo o gigantyczną subwencję. 15 lipca 1772 roku dyrektorzy brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej zwrócili się do Banku Anglii o pożyczkę w wysokości 400 tysięcy funtów. 2 tygodnie później wrócili i poprosili o kolejne 300 tysięcy funtów. Bankowi udało się zgromadzić jedynie 200 tysięcy. W sierpniu dyrektorzy szeptali rządowi, że tak naprawdę będą potrzebowali bezprecedensowej sumy, to znaczy kolejnego 1 miliona funtów. Oficjalne sprawozdanie z następnego roku, napisane przez Edmunda Burke'a, przewidywało, że problemy finansowe brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej mogły potencjalnie, niczym mały kamyk, pociągnąć za sobą rząd z lawiną w niewyobrażalną przepaść. Ta przeklęta kompania w końcu, niczym żmija, stanie się przyczyną zniszczenia państwa, które wykarmiło ją na swojej piersi. Ale brytyjska kompania wschodnioindyjska była za duża, żeby upaść. Dlatego w kolejnym roku, 1773, najbardziej agresywna międzynarodowa korporacja świata została uratowana przez jedną z pierwszych w historii megasubwencji. I stała się pierwszym przykładem, kiedy państwo w ramach wyegzekwowania zapłaty za pomoc uzyskuje prawo do przejęcia kontroli i daleko idącego nadzoru nad działalnością kompanii. Ta książka nie przedstawia pełnej historii brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, a tym bardziej analizy ekonomicznej prowadzonych przez nią interesów. Jest za to próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że jedna firma kupiecka z siedzibą w zwyczajnym kompleksie biurowym Londynu zdołała zastąpić potężne imperium Mogołów i od roku 1756 do 1803 rządzić ogromnym subkontynentem. Opowiada, w jaki sposób kompania pokonała głównych rywali, nawabów Bengalu i Utchu, sułtanat majsurski sułtana Tipu i konfederację Maratów, by wziąć pod swoją kuratelę cesarza Shaha Alama, człowieka, którego przeznaczeniem była rola świadka całej historii uciskania Indii. Kompania, która zaczynała jako skromne przedsiębiorstwo handlowe, a skończyła jako w pełni rozwinięta imperialna potęga. I w rzeczy samej życie Shaha Alama jest rdzeniem tej opowieści. W przeciwieństwie do historyków z wcześniejszych pokoleń, dzisiejsi uczeni doskonale wiedzą, że XVIII wiek wcale nie był w Indiach epoką ciemnoty. Polityczny upadek Imperium Mogołów pozwolił tak naprawdę rozwinąć się gospodarczo innym częściom subkontynentu, a najświeższe wyniki badań tę tezę potwierdzają. Nie zmienia to faktu, że bez wątpienia w sercu ziem mogolskich, zwłaszcza wokół Delhi i Agry, wybuchła anarchia i trwała przez większą część XVIII stulecia. Jak ujął to fakir Khairuddin Illahabadi, bałagan i korupcja nie musiały się już ukrywać i w spokojnym niegdyś królestwie Indii rozpanoszyła się anarchia. Dar al-Amn i Hindustan, Dar al-Fitan Gasht. Z czasem przestało istnieć cokolwiek, co dorównywałoby monarchii mogolskiej. Wyblakła ona bowiem do zaledwie nazwy albo cienia. Zważywszy, że anarchię odnotowało nie tylko kilku niezadowolonych dżentelmenów pokroju fakira Khairuddina i gulama Husseina Khana, ale też wszyscy podróżujący w tamtych czasach po Indiach, sądzę, że proces zmian poszedł trochę za daleko. Od Lowa i Modawa, po Poliera i Franklina, niemal wszyscy naoczni świadkowie wydarzeń w Indiach z końca XVIII wieku wielokrotnie wspominają o niemającym końca przelewie krwi i chaosie, o ryzyku towarzyszącym podróżowaniu przez większość terytorium kraju bez ciężkozbrojnej eskorty. I to ci naoczni świadkowie pierwsi użyli terminu wielka anarchia. Liczne wojny prowadzone przez kompanie w Bengalu, Biharze i Orisie oraz dokonywane tam grabieże, zwłaszcza pomiędzy latami 50. i 70. XVIII wieku, walnie przyczyniły się do powstania zamętu i to nawet w regionach bardzo odległych od Delhi. To jest powód, dla którego tak, a nie inaczej zatytułowałem tę książkę. Bez wątpienia bardzo trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy pełną napięcia, chaosu i skrajnej brutalności historią działań militarnych tamtych czasów, a długoterminową konsolidacją nowych politycznych, gospodarczych i społecznych formacji, jakie Richard Barnett i mój stary profesor z Cambridge, Chris Bailey, z takim przejęciem objaśniają. Nie jestem pewny, czy komuś do tej pory udało się rozpracować, jak te różne poziomy działań i analiz do siebie pasują, ale książka niniejsza jest próbą rozwiązania tej kwadratury koła. Anarchia jest oparta głównie na nieprzebranych dokumentach samej brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, dokumentach z jej kwatery głównej i meldunkach hinduskich pracowników do dyrekcji na Leadenhall Street, które dzisiaj zapełniają podziemia British Library w Londynie. Znacznie pełniejsze i więcej ujawniające zapisy z indyjskich siedzib kompanii w domach gubernatorskich i Fort William w Kalkucie można dzisiaj odnaleźć w indyjskim archiwum państwowym NAI w New Delhi i właśnie tam spędziłem najwięcej czasu na poszukiwaniach. Zapisy z XVIII wieku w NAI są jednak bardziej niejednoznaczne od tych z doskonale skatalogowanego XIX-wiecznego zbioru i przez pierwsze tygodnie miałem problem nawet ze zlokalizowaniem większości indeksów. Ale nieocenioną pomoc okazali mi wspaniali i zawsze cierpliwi pracownicy NAI. Jaya Ravindran i Anumita Benaji, którzy dotąd przeszukiwali pomieszczenia na zapleczu i magazyny, aż znaleźli to, czego szukałem. Nagroda za to była nadzwyczajna. Po kilku tygodniach trzymałem w rękach oryginał raportu wywiadowczego z portu w Lorient, z którego wynikało, że kompania nakazała gubernatorowi Rogerowi Drake'owi odbudowanie murów Kalkuty. Casus Belli, który jako pierwszy sprowokował Siraja ud Dawla, podobnie jak wcześniejszy meldunek Clive'a z pola bitwy pod Palasi. Korzystałem z dokumentów brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej w języku angielskim, razem ze wspaniałymi relacjami autorstwa wysoko wykształconych mogolskich historyków, arystokratów i skrybów obejmującymi XVIII wiek. Najlepsza z nich, Seir Mutakerin, czyli przegląd współczesnych czasów, napisana przez błyskotliwego młodego historyka Gulama Husseina Khana, jest jak do tej pory najbardziej wyczerpującym źródłem wiedzy o tym okresie i była dostępna po angielsku już w latach 90. XVIII wieku. Mnóstwo innych jednak, równie wiele mówiących opisów tamtych czasów po persku, pozostaje nieprzetłumaczonych i nieopublikowanych. Z tych korzystałem w dużym stopniu dzięki pomocy wieloletniego współpracownika Bruce'a Wonella. Jego doskonałe tłumaczenia mało znanych źródeł, takich jak Ibratnama albo Księga Przestróg autorstwa Fakira Hejruddina Illa Habadiego lub Tarihe Muzaffari Muhammada Alego Khana Ansariego z Panipatu, wykonane, kiedy przez wiele miesięcy gościł w namiocie na mojej koziej farmie w Mehroli, okazały się kamieniami milowymi przedsięwzięcia, jakim była ta książka. Podobnie jak jego niezrównana wiedza o XVIII-wiecznych Indiach i szerzej rozumianym świecie islamskim. Jestem wyjątkowo wdzięczny Bruce'owi za czas, jaki spędził w Instytucie Badawczym Maapri w Tonk w Rajasthanie na tłumaczeniu wcześniej niewykorzystywanej biografii Shaha Alama Shah Alam Nama, napisanej przez Munshi Munne Lala i za dyskusję w Puducherry z Jeanem Deloshem, które ostatecznie zaowocowały jego doskonałymi przekładami kilku do tej pory nietłumaczonych i w większości niewykorzystywanych XVIII-wiecznych źródeł francuskich, takich jak wspomnienia Gentila, Madeka, Loa, a zwłaszcza cudownych Voyage, hrabiego de Modava, przyjaciela i sąsiada Voltaire'a w Grenoble, który wyrafinowanym, sardonicznym i spostrzegawczym okiem obserwuje XVIII-wieczną rzeczywistość, począwszy od szerokich bulwarów kompanijnej Kalkuty po ruiny podupadającej stolicy Shaha Alama Delhi. Moja cudowna rodzina, Olivia, Ibi, Sam i Adam, trzymała mnie przy zdrowych zmysłach i zapewniała poczucie szczęścia przez długich 6 lat, jakie zajęło mi pisanie tej książki. Zwłaszcza Olivia była mi zarówno opoką emocjonalną, jak i przewodniczką przy tym przedsięwzięciu. Moja pierwsza i najlepsza redaktorka i jak zawsze cierpliwa, wspaniałomyślna i kochająca partnerka na całe życie. Im i moim ukochanym rodzicom, którzy oboje zmarli w czasie, gdy powstawała ta książka, jestem bardzo wdzięczny. Mój ojciec był przekonany, że nigdy nie skończę tej pracy. I rzeczywiście nie doczekał kropki po ostatnim wyrazie, bo umarł dzień po Bożym Narodzeniu, kiedy brakowało mi jeszcze 2 rozdziałów do końca. Ale to on nauczył mnie miłości zarówno do historii, jak i przeżywania życia. I tę książkę dedykuję jego pamięci. William Dalrymple, North Berwick, Chiswick, Mehroli, marzec 2013, czerwiec 2019.